To radość i przywilej dzielić się z takiej okazji słowem zachęty do rodziców i też podziękowania, wdzięczności. Właśnie to jest piękne, że Ewangelia i chrześcijaństwo to nie jest sam nakaz, żądanie, ostre, surowe, wysokie, niemożliwe do osiągnięcia, ale Ewangelia, chrześcijaństwo to dobra nowina o tym, co Bóg chce, do czego chce nas uzdolnić, pokazując jednocześnie najwyższy z możliwych celów i doskonałość, i chwałę, i piękno, wzorzec, obrazując to w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie. A więc dobra nowina to Bóg, który zbawia, abyśmy mogli żyć dla Jego chwały też jako rodzice. Chciałbym jeszcze prosić, skłońmy naszą głowę. Chciałbym się modlić. Panie, czujemy się zaszczyceni Twoją, czasami mocniej lub słabiej, ale są chwile, kiedy czujemy taki ogromny napływ, powódź Twojej miłości, poczucia Twojej łaski wobec nas. Widzimy też swoją bezsilność, słabość i grzeszność. Ale widzimy dobrą nowinę, widzimy Ciebie, Boga, który zbawia, który odnawia, odradza i zaprasza nas do tego, byśmy byli Twoimi współpracownikami, Twoimi sługami w dzieleniu się z naszymi dziećmi, prowadzeniu, wychowywaniu, uczestniczeniu w tym, by one poznały Ciebie, doznały Twojej miłości, Twojej łaski, rosły, wzrastały i żyły dla Twojej chwały i dla swojej radości w Tobie. Panie, to jest tylko dzięki Tobie możliwe. Prosimy Cię o Twoje słowo, proszę Cię, abyś kierował, otwierał nasze oczy, uszy, uwielbił się teraz też w tym czasie słuchania, uczenia się. Amen. Kiedy myślimy o naszym zadaniu jako rodziców, to zdajemy sobie sprawę, te rzeczy, które były pokazane, konkretne, praktyczne możliwości, zadania, które możemy wykonywać, spędzać czas z dziećmi, czytać, podróżować, rozmawiać o każdej porze z nimi, o Bogu, pokazywać Jego piękno, czytać dobre książki, wykonywać piękne rzeczy, uczyć je i wiele, wiele innych. To wszystko bardzo praktyczne i bardzo tego potrzebujemy i jest dla nas pomocą, jest narzędziem. Z mojej strony to, co leży mi na sercu i czym chciałbym się podzielić, to właśnie to, co w tym wszystkim, co jest Bożą wolą, Bożym powołaniem dla nas rodziców, żebyśmy w tym wszystkim pokazywali Jego miłość. Bo w liście do Koryntian czytamy takie słowa, które są zadziwiające. Choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Byłbym jako miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. A więc moje słowa, najbardziej elokwentne, moje ekstatyczne przeżycia, które mógłbym wyrazić wobec dzieci, przekazać dzieciom, ale jeżeli w nich nie ma, jeżeli we mnie nie ma miłości, to jest to suchy dźwięk, gong. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, miał pełnię wiary takiej, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Też niesamowite, wielkie, ważne, Boże dary, ale apostoł Paweł mówi, jeżeli nawet mam całą wiedzę, rozumiem, jeżeli znam duchową rzeczywistość i potrafię ją wyjaśnić, ale miłości nie mam, byłbym niczym. Choćbym rozdał całą majątność swoją, choćbym wydał ciało swoje na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Więc mogę dzieciom zostawić dom, majątek, mogę zabezpieczyć wykształcenie, mogę pracować na 3 etaty, dając im pieniądze i wszystko to, co potrzebują też, a jednak i nawet ciało swoje wydać na spalenie, w końcu na zawał serca, schodzę z tego świata z miłości do dzieci. Ale gdybym miłości nie miał, ofiarując siebie, czas, energię, ale jednak możliwe jest dawać te wszystkie rzeczy, nie mając miłości i znamy to po części z doświadczenia. Łatwiej jest facetom, mężczyznom działać, robić coś konkretnego, niż usiąść, spojrzeć w oczy, posłuchać, zapytać, wczuć się, okazać emocje, miłość. A w ogóle ta miłość, o której tutaj apostoł Paweł mówi, to jest cudem. To jest nadnaturalna miłość. To nie jest zwykła miłość rodzicielska, która jest naturalna dla nas. To jest jedno słowo greckie, które opisuje miłość. Następnie jest miłość przyjaźni. To też jest naturalne, kiedy odnajdujemy kogoś, kto myśli podobnie, czuje podobnie, ma te same wartości, wspólny język i czujemy, zasłużył na naszą przyjacielską miłość. Ale jest też miłość eros, która jest miłością małżeńską, tę od tej strony emocjonalno-fizycznej, która jest piękna, Bożym darem w ramach małżeństwa. I to jest naturalne. Nie musimy się starać, żeby być zakochanymi. Jakoś spada to z góry, jak wirus. A natomiast miłość, o której mówi, tak niektórzy to określają, że jest to największa, najcięższa choroba w spisie chorób. Więc oczywiście są różne zakochania. Są zakochania, które zdrowo prowadzą, są zbudowane na Chrystusie, na wszystkich innych sferach naszej osobowości, pięknie tej drugiej strony i pod wpływem Boga ulegają uszlachetnieniu, oczyszczeniu, wzbogaceniu. Piękne. Więc znamy to. Natomiast jest miłość nadnaturalna, która jest opisana w pierwszym liście do Koryntian, która jest niemożliwa naszym ludzkim wysiłkiem do osiągnięcia. Kto z nas potrafi spontanicznie pod wpływem presji, buntu dziecka, słów bezczelnych zachować się cierpliwie, spokojnie, odważnie, oczyszczająco, mądrze, stanowczo, ale z miłością? Komu z nas w takich chwilach nie wycisnęły te doświadczenia, ta presja gniewu, złości, niecierpliwości, obrażonej dumy, słów niemiłych, zemsty, ukarania dziecka? Oczywiście żony są po to, żeby nas hamować, więc tutaj mamy dobrą pomoc od Boga nam daną, która nas wyhamowuje. Ale miłość, która jest tak cierpliwa jak Boża, kiedy wobec nieposłuszeństwa, buntu, lekceważenia, niedoceniania, Bóg ciągle, cierpliwie, wytrwale oblewa nas. Bo kto z nas zginął pierwszego dnia roku, mając 18 lat? Nikt. Z gniewu Bożego, sądu Bożego, nikt. Bóg okazywał cierpliwość i jeszcze żyjemy dzisiaj. Pomimo, czy ktoś z nas kocha Boga doskonale? Ręka do góry. Czy ktoś z nas kocha pełnią? Ktoś z nas docenia Jego mądrość? Ktoś z nas czeka na Jego przypływ prowadzenia, przewodnictwa? Sam, spontanicznie, zawsze, w każdej chwili. Czy doceniamy Jego chwałę, piękno, potęgę, majestat Stwórcy? Ciągle, w każdej chwili, nieustannie płynie do nas wdzięczność, chęć zależności, poddania się czci, zachwytu, miłości. Nikt. A Bóg jest cierpliwy, dobrotliwy, uprzejmy, nie niszczy nas, nie sądzi, nie odrzuca. Czy słyszymy z Jego ust słowa złości, gniewu? Cisza. A powinniśmy byli być osądzeni. Czy Bóg przemawia do nas słowami takimi, jakimi my przemawiamy często? Nie. Bóg mówi łagodnie, spokojnie, cierpliwie, czasami wyraźnie, oczywiście używa do tego Kościoła wiernych braci i siostry, żony, męża, żeby powiedzieć nam prawdę wyraźnie i stanowczo. I potrzebujemy tego jak najbardziej. Ale Bóg jest cierpliwy, więc kiedy patrzymy na ten opis miłości, zadajmy sobie pytanie, jak być takimi względem naszych dzieci. Dlatego, że dzieci pójdą za naszym przykładem, za naszym wzorem. Dzieci z Bożego ukształtowania i my wszyscy naśladujemy wzorce, którym jesteśmy zachwyceni. Rodzice są pierwszym, widzialnym, namacalnym, odczuwalnym wzorem, przykładem, obrazem Boga. Każdy z nas miał różne dzieciństwo, różnie jesteśmy jako rodzice, wszyscy niedoskonali, wszyscy zawodzimy. A więc nie jesteśmy takimi z natury, jakimi powinni bylibyśmy być i Bóg żąda, oczekuje. A jednocześnie dobra nowina jest taka, że Bóg nie tylko żąda tej doskonałej miłości, której nie mamy, a dzieci też potrzebują, oczekują, ale Bóg wyposaża, uzdalnia, odradza, obdarza. I to jest cudem dobrej nowiny. Dlatego dzisiaj, kiedy tu jesteśmy, to nie tylko chcemy, nie tylko czytając list do Koryntian i ten hymn o miłości, nie tylko widzimy swoje braki, błędy, słabości, niedociągnięcia, jak daleko jesteśmy od tego wzorca, od tego celu, ale dzisiaj możemy sobie powiedzieć, jest łaska, jest źródło, jest pomoc, jest uzdolnienie od tego, który chce, który sam jest miłością i mocą. Więc w liście do Efezjan, może zacznę od pierwszego, pytanie powstaje, jak mogę jako rodzic stawać się takim rodzicem, który jest, z którego miłość Boża spontanicznie pod wpływem presji, nic tylko miłość, zostaje wyciśnięta w słowach, zachowaniu, nastawieniu, wzroku, emocji. Tutaj na ziemi pewnie nigdy nie będzie to w doskonałej formie, ale wiemy o tym. Ujrzymy Jezusa i wtedy będziemy przemienieni zupełnie, podobni, miłujący, zdolni. Ale idziemy w tym kierunku. I dzieje się to w następujący sposób. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. To jest pierwsze miejsce, jak stajemy się, albo bardziej jak Bóg chce czyni nas takimi rodzicami. I oczywiście może jeszcze uzupełnienie. Ta miłość, o której mowa w pierwszym liście do Koryntian, to nie jest miłość sentymentalna, jakiegoś staruszka, który siedzi na fotelu zmęczony, nie ma żadnej energii ani siły, żeby oczyszczająco, mądrze zadziałać wobec zła i skażenia w sercu wnuka. Nie. Ta miłość, którą Bóg posiada, jest jak pochłaniający ogień. Jest miłością, która nie zostawi nas w tym stanie, w jakim jesteśmy. C.S. Lewis pięknie napisał to w książce Problem cierpienia, mówiąc o Bożej dobroci i pogodzenia, jak możemy pogodzić Bożą miłość i cierpienie. Polecam. W rozdziale Boża dobroć. Miłość to nie ospale wyrażone pragnienie dobrodusznego staruszka, abyśmy byli szczęśliwi tak, jak my tego chcemy. Miłość to nie chłodna filantropia skrupulatnego urzędnika. Miłość to nie troska gospodarza, który czuje się odpowiedzialny za wygodę swych gości. Miłość to pochłaniający ogień. Miłość, która stworzyła światy, wytrwała jak miłość artysty do swojego dzieła, despotyczna jak miłość człowieka do psa, zazdrosna, niebłagana, wymagająca jak miłość między mężczyzną i kobietą. Nie wiem, jak to możliwe pojąć, czemu wszystkie stworzenia, by nie rzec stworzenia takie jak my, mają tak wielką wartość w oczach Stwórcy. To przekracza pojęcie rozumu. Jest to z pewnością brzemię chwały. Jeszcze jeden cytat. Jesteśmy stworzeni, aby kochać Boga, jednak w głównej mierze po to, aby Bóg kochał nas. Zaskakujące trochę. Abyśmy się stali obiektami Jego miłości. Prosić Boga, aby Jego miłość zadowoliła się nami takimi, jakimi jesteśmy, to tyle, co prosić Boga, aby Bóg przestał być Bogiem. Ponieważ Bóg jest, czym jest, pewne skazy naszego charakteru, grzeszność, skażenie, muszą z natury rzeczy hamować, odrzucać Jego miłość, skoro jednak już teraz nas kocha, musi sobie zadać i chce trud uczynienia nas bardziej godnymi Jego doskonałej miłości. Nie możemy nawet pragnąć, by w naszych najlepszych chwilach, by Bóg pogodził się z naszymi obecnymi nieczystościami. Tak jak żebraczka nie powinna życzyć sobie, żeby król Kofetua cieszył się z jej łachmanów i brudu i tak dalej. To, co tu i teraz nazywamy naszym szczęściem, nie jest ostatecznym celem, który przyświeca Bogu. Wygoda, ciepełko, luksus. Jeśli jednak staniemy się tacy, jakich On chce, żebyśmy byli, jakich On może kochać bez przeszkód, wtedy będziemy szczęśliwi. Taka powinna być miłość rodzica do dziecka. Często z własnej wygody, egoizmu, rezygnowałem z takiego wysiłku, żeby zająć się słabościami naszych kochanych dzieci. Więc potem się uczyłem różnych innych rzeczy szybciej. Bóg jest miłością. To jest pierwsza, następna myśl po tym, jakie są cechy miłości. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Z Boga. I każdy, kto miłuje tą miłością agapę, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje miłością agapę, tą doskonałą, bezwarunkową, ofiarną, kto nie miłuje, nie zna Boga tak naprawdę. Gdyż Bóg jest miłością. Gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga. Myśmy nie umiłowali. A On nas umiłował. I posłał Syna swojego jako przebłaganie za cenę śmierci na krzyżu. Niewinny, nieskalany baranek Boży. Sama czysta chwała, miłość chodząca na ziemię została odrzucona przez nas zbuntowanych, przybita do krzyża. Jaka miłość? Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni się nawzajem miłować i tak dalej. Apostoł Jan pokazuje źródło tej miłości. To jest dobra nowina. Kiedy odkrywam, że nie mam takiej miłości, co mam robić? Po pierwsze, muszę być odrodzony, narodzony na nowo przez Boga. Musi się dokonać nowe narodzenie, nowe stworzenie, nowe serce, nowego ducha dam wam. Dalej musimy znać, poznawać blisko Boga, jak mąż poznaje żonę, jeżeli żyją rzeczywiście coraz bliżej siebie. Ale generalnie mówiąc, zakładając tutaj wszystko idealnie. Więc mąż i żona są ze sobą na co dzień, coraz głębiej rozumieją, widzą, znają swoje myśli, uczucia, rozmawiają, otwierają swoje serca, stają się coraz bardziej jedno. Znamy siebie, delektujemy się sobą, żyjemy w bliskiej więzi osobowej, uczuciowej, intelektualnej. Życie całe jest połączone. Tego rodzaju poznawanie wpływa na nas od Boga. A więc to jest lekarstwo na brak miłości. Dzieci oczekują od nas, rodziców, że będziemy tak miłowali jak Bóg. Oczywiście prawo Boże ma swoje miejsce, ale prawo nie uświęca. Wszyscy wiemy, co powinniśmy czynić, jak powinniśmy żyć. Ale to nam nie pomaga być takimi, żeby wypełnić. Potrzebujemy z góry, potrzebujemy pomocy. I właśnie ta pomoc przyszła w Jezusie Chrystusie. Łaska i prawda stała się w Jezusie Chrystusie. A więc to, co tutaj widzimy w liście Jana, widzimy, że Bóg jest miłością. Jego osoba jest miłością. To musimy bardzo mocno zapamiętać, chwycić się, rozumieć, że to osoba Boga jest miłością. Nie miłość, nie idee, nie zasady, nie reguły. Nawet nie pierwszy list do Koryntian 13 na pamięć umiany. To jeszcze daleko. To Bóg w sercu mieszkający jest miłością. To jest tajemnica tej miłości. Więc możesz znać całą teologię systematyczną. Mogę znać, bardzo to lubię, ale wcale mnie to nie zmieniło na bardziej kochającego męża. Wręcz odwrotnie, na bardziej dumnego, zarozumiałego i żądającego, krytycznego. Jak to jeszcze moja żona nie wie, nie rozumie. I tak dalej. Dobrze wiecie, rozumiecie, o czym mówię. Więc wszyscy jesteśmy zdolni z natury do tego rodzaju postawy. Natomiast być takim mężem, jak w liście do Efezjan wczoraj czytaliśmy, który odnawia, oczyszcza, uzdalnia, czyni sam wszystko z siebie tą ofiarną miłością, że żona staje się coraz piękniejsza, to jest niemożliwe po ludzku dla zwykłego człowieka. Nie dla takich jak my, ziemscy, synowie i córki Adama, ale możliwe jest dla Jezusa, mieszkającego w sercu coraz bardziej. I to jest tajemnica, i to jest walka, i to jest śmierć dla mojego ego. Wolałbym wygodnie, łatwo, wolałbym przeżyć jakieś uniesienie, drugie, trzecie błogosławieństwo, żeby się ktoś pomodlił i żebym bez tej walki, bez zadawania śmierci mojemu cielesnemu, grzesznemu nastawieniu, ego, pysze, wolałbym, żeby to się szybko dokonało, bez bólu. Ale Bóg tak zaplanował, że to musi się dokonywać, że jest w tym coraz większa moja świadomość, że ja jestem grzeszny, ja potrzebuję łaski Bożej i otrzymuję. Jeżeli o tym pamiętam i tak żyję, to jednocześnie to samo wychodzi ze mnie. Jakie jest lekarstwo na pychę, zrozumiałeś, egocentryzm męża, rodzica też? Doświadczanie coraz bardziej łaski. Panie, jestem grzeszny, egocentryczny, dumny, zarozumiały, obojętny, lekceważący. Nie mówiąc już o Tobie, który stworzyłeś mnie i stałeś się moim Zbawicielem, Bogiem, Ojcem. Chlebem, wodą, życiem, krzewem, winnym, drogą, prawdą, zmartwychwstaniem, powietrzem. A wcale nie czerpię, nie kocham Ciebie tak, jak na to zasługujesz. Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Boże. Więc mężczyźni, ojcowie, jest to dobra nowina. Jeżeli widzimy siebie w takim stanie, to jedyna rzecz, dwie rzeczy możemy zrobić. Albo uciec od Boga, albo uciec do Boga. Panie, przychodzę do Ciebie, nie potrafię. Nie mam. Jestem grzeszny. To, że mnie przyjąłeś, objąłeś, mnie marnotrawnego, to jest cudem. I że chcesz, że patrzysz na mnie jak na Twojego Syna, to jest łaską, na którą nigdy nie zasługuję. I dzisiaj znowu. A więc szczerość, pokora, świadomość grzeszności i przychodzenie do Chrystusa jest tym krokiem w tej relacji z Bogiem, poznawania Go, który przemienia moje serce, ogrzewając Jego miłością. Jestem w stanie, Bóg jest w stanie przeze mnie troszeczkę lepiej z dnia na dzień kochać żonę i dzieci i bliźnich. Bóg jest miłością. I ograniczę się do listu do Efezjan, 3 rozdział, 14 werset. Możemy sobie zadawać pytanie. W liście do Efezjan apostoł Paweł pisze w ostatnim rozdziale, w 6 rozdziale pisze: ojcowie, wychowujcie wasze dzieci w karności, miłości, posłuszeństwie, szacunku dla Pana. Miłując je, prowadząc, wychowując. Ale to jest szósty rozdział. Pierwszy rozdział zaczyna się i do trzeciego rozdziału pokazuje nam ojcowie, mamy, rodzice. Zobaczcie, jaką łaskę, jaką miłość. Zobaczcie, do czego Bóg was zaprosił. Do jakiej niesamowitej pozycji, miejsca, środowiska, roli, które są bliskością wobec Boga, które są otwarciem na Jego miłość, które są mieszkaniem w Jego, pod wpływem Jego prawdy, Jego mocy, Jego bezpieczeństwa. Jestem wyrwany z królestwa ciemności i przerzucony do królestwa Chrystusa. Dzięki łasce. I teraz w tej łasce jesteś. Ta łaska jest środowiskiem chwały Bożej, miłości Bożej, zdolności Bożej, mocy Bożej. Żyj wierząc, delektując się, ucząc się, słuchając, poznawając, pamiętając, korzystając z tego, co jest w Chrystusie. I kończy to modlitwą z trzeciego rozdziału, zanim przechodzi: postępuj, mów, bądź uprzejmy, jak Chrystus wobec ciebie. Modlitwa Jego i nasza modlitwa o nas jako rodziców niech będzie podsumowaniem dzisiejszego słowa. Trzeci rozdział od 14 wersetu do 21. Apostoł Paweł, czyli Jezus Chrystus, przez Niego też mówi: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo, rodzicielstwo, rodzina na niebie i na ziemi bierze swoje imię, swoją naturę, charakter, by sprawił według bogactwa Jego chwały, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Jest coś takiego jak wewnętrzny człowiek, Duch Święty wzmacniający. I co dalej ma być efektem, co będzie rezultatem? Żeby Chrystus przez zaufanie ciągłe zadomowił się w sercach waszych, w twoim centrum. Tato, mamo, pozwól, módl się, znając Boga, żeby Ojciec uzdolnił przez Ducha, żebyś ufał, polegał, oczekiwał, słuchał, kochał, wierzył, opierał się na królowaniu Chrystusa. W sercu, w twoim centrum. Myśli, emocje, wola, decyzje, życie całe, wszystkie pokoje, wszystkie pomieszczenia, wszystkie sektory. A wy wkorzenieni w miłości, dzięki temu w efekcie, w Jego miłości, wkorzenieni, zbudowani. To tak jak drzewo, które czerpie soki i dzięki temu wydaje owoc. Krzew na pustyni rodzi tylko kolce, kaktus. Ale nie chcemy być kaktusami w domach, prawda? Nie chcemy być jałowcem nietykalnym, niedotykalnym. Ale chcemy być drzewem owocowym, które bierze dziecko, zjada, się delektuje. Kiedykolwiek podejdzie do nas, otrzymuje taką miłość, prawdę, dobroć. To jest nadnaturalne, to jest niemożliwe po ludzku, ale Bóg chce uzdolnić. Kiedy my będziemy poznawać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała. Niech się objawi Jego wartość, Jego obecność, moc w Kościele, w rodzinie, w rodzicach, w rodzinie, w małżeństwie i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia. Amen. A więc Bóg zaprasza nas, uzdalnia i wtedy wybawia i uzdalnia i wtedy wydaje rozkaz, polecenie: tato, mamo, kochaj twoje dziecko, wasze dzieci, tak jak ja umiłowałem was. I zakończę zdaniem, które powiedział Augustyn, jeden z ojców Kościoła, kiedy zastanawiał się już po nawróceniu swoim, z życia totalnie oddalonego od Boga, poznaje Bożą miłość, widzi Jego wymaganie i widzi, że jest to niemożliwe i wtedy modli się tak, co jest zgodne z Nowym Testamentem, z Ewangelią. Boże, daj, co nakazujesz i nakaż, co chcesz. Taki jest Bóg i On niech będzie miłością w Twoim sercu odczuwaną, nasiąkając Jego miłością codziennie, z chwili na chwilę. To jedyna droga, żeby stawać się tak miłującym, które, gdy staniemy przed sądem Bożym, nie pokażemy domu osiągnięć dyplomów, samochodów, pałaców. Jedynie pokażemy dzieci, które poznały Boga, kochają, są szczęśliwe. Amen. Zapraszam do chwili refleksji, odpowiedzi, prośby, modlitwy. Powstańmy. Ojcze, przychodzimy do Ciebie niezwykle mocno świadomi swojej grzeszności, ułomności, zawodności. Ale ponieważ doświadczyliśmy trochę z Twojej łaski i miłości, którą pokazałeś, dokonałeś w Jezusie w najwyższy, największy sposób i wobec nas też, pomóż nam żyć widząc, czując tę miłość, tę łaskę, karmiąc się nią jako rodzice, abyśmy mogli, nasączając się nią, oddawać dzieciom i Tobie chwały przez to. Polegamy na Tobie, Twojej łasce, Twojej Ewangelii, Twoim Duchu Świętym w nas, żyjącym coraz bardziej. Amen.